Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Miejskie sprawy. Dzisiaj czwórka radnych. Marta Bejnar-Bejnarowicz, klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Alicja Burdzińska, klub Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Patryk Broszko, klub Gorzów Plus.
Witam Pana, witam Państwa.
Oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Gorzowski Ineko i Dolnośląski Komunalnik mają wywozić śmieci z terenu miasta i okolicznych gmin. To właśnie te konsorcjum zostało wybrane podczas przetargu na odbiór naszych odpadów. Wiemy też, że firma Enerys, która także starała się o wygraną w przetargu, złożyła odwołanie do jego rozstrzygnięcia. No ale ja proponuję skupić się na czymś innym, bo rozstrzygnięcie finalne jakby tego przetargu będzie skutkowało tym, że za śmieci w Gorzowie zapłacimy więcej. Szacowana kwota to około 9 zł. Nowa umowa to także nowy regulamin, obowiązek sortowania śmieci dla wszystkich. Teraz mieszkańcy mogli zadeklarować, że zgodnie z nowelizacją ustawy już teraz nie będą mogli zadeklarować, że nie będą bądź będą segregowali. Teraz wszyscy mają segregować. To jest jakby reguluje ustawa. I w związku z tym mam do Państwa pytanie. Czy wraz ze zmianami nie posypie się to, co już od jakiegoś czasu działa? Ci, którzy nie chcieli segregować, zakładam, że nagle zdania nie zmienią. Będzie to odbijało się pewnie na tych, którzy segregują. No i cena, bo to też jest jakby tutaj istotna. Na nią mamy wpływ. Mieszkańcy często powtarzają, że widzą, że ich segregacja idzie na marne, bo odbiór często jest marnowany, czyli odpady idą do jednego samochodu. I teraz jak Państwo widzicie tą sytuację? Raz, że ustawowy obowiązek segregacji dla wszystkich, a dwa, że zdecydowanie większa cena. Czy wpłynie to na to, jak będą pozyskiwane odpady z Gorzowa i czy przede wszystkim mieszkańcy będą segregować, jak już w pewnym sensie to robili? Jerzy Sobolewski na początek.
Problem śmieci trwa od dłuższego czasu i tutaj żadne ustawy tego nie regulują. Rzeczywiście od 1 marca jest obowiązek segregacji śmieci. Wszyscy myśleliśmy parę lat temu, jak została wprowadzona uchwała mówiąca o tym, że można segregować albo nie segregować. Uważam, że to był błąd. Dobrze by było według mnie, żeby od razu było wiadomo, że trzeba segregować, bo ten proces taki właśnie tak albo tak nie do końca według mnie się sprawdził. Szczególnie w wspólnotach mieszkaniowych, w dużych blokach, bo jeżeli to dobrze w miarę wygląda w budynkach jednorodzinnych, to w skupiskach blokowych wygląda to fatalnie i widzimy, jak to wygląda. Tym bardziej, że problem śmieci to jest taki problem globalny i trzeba powiedzieć, że najważniejszy problem jest to, że tych śmieci jest coraz więcej. Jest tak dużo śmieci na każdym kroku, że po prostu wszystko opiera się na plastikach, na kartonach, na tym, że ludzie coraz więcej produkują po prostu śmieci. W związku
coraz,
z tym
i coraz bardziej śmiecą.
I coraz bardziej, no może część śmieci, częściej śmieci, to trudno powiedzieć. Ale
podam Państwu przykład. To tylko dzisiaj od rana dostaliśmy dwie interwencje od słuchaczy z różnych części miasta, gdzie jest po prostu bałagan. Śmieci sobie leżą. A nie powinny, tam nie, leżą, gdzie nie powinny.
Absolutnie, co świadczy też o tym, jak mieszkańcy podchodzą do problemu śmieciowego i jaka kultura jest wysypywania i zbierania tych śmieci, bo wydaje mi się, że trzeba po prostu stworzyć jakiś system kontroli też odnośnie tego, bo bez tego to niestety ludzie jakby nie do końca jeszcze są predysponowani do tego, żeby segregować śmieci. Rzeczą bardzo ważną jest według mnie tutaj edukacja, bo to jest ważna rzecz. Na Zachodzie przecież to trwa wiele lat, zanim doszli do tego, co obecnie jest segregacja naprawdę na wysokim poziomie. Starczy wyjechać za granicę. U nas to bardzo topornie wygląda. mam nadzieję, że będzie to lepiej. I tutaj to się wiąże też oczywiście z podwyżkami. No nikt nie chce, jeżeli podwyżki tam z 15 zł mają nawet do 22, z tego co słyszę, mają wynikać, to wydaje mi się, że to jest znacząca podwyżka i tutaj mieszkańcy też muszą się zastanowić nad tym, żeby no jakoś wspólnie ten problem rozwiązać. A jeżeli chodzi o firmy, no koszty roczne w granicach 25 milionów, firma Ineco wygrała z komunalnymi. Enerys ma prawo się odwołać, bo mniejszą cenę po prostu wydała. To są i tak ceny niższe niż przewidywało konsorcjum czy MG6. I wydaje mi się, że podwyżka jednak będzie. I niestety musimy się do tego przyzwyczaić, że musimy po prostu te śmieci segregować i nawzajem jakoś się wspierać, pomagać i kontrolować.
Więcej też za odpady komunalne od mieszkańców, no i obowiązkowa segregacja. I kolejny komentarz, Alicja Burdzińska.
Ustawa ustawą, wiadomo, plan jest taki, żeby przymusić do segregowania śmieci, ale ja tak sobie teraz myślę, żeby to nie zadziałało na odwrót, ponieważ może być taka sytuacja, że zniechęci to ludzi, którzy do tej pory, słyszę to niejednokrotnie, kierowali się również nie tylko ekologią, ale i ceną i segregowali śmieci. W tej chwili, jeżeli ludzie zauważą, że inni, którzy nie segregują, wyrzucają śmieci, po prostu jest to zaraźliwe. Ja myślę, że nasze społeczeństwo jeszcze musi długo, długo się uczyć, żeby nauczyć się tej takiej solidarności. I myślę, że przede wszystkim tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby jak najmniej pakować rzeczy w sytuacjach, kiedy można niejednokrotnie używać naczyń wielokrotnego użycia. Sama byłam ostatnio na cateringu, gdzie malutkie porcyjki, wszystko popakowane w plastikowe naczynia. No wyobraźmy tak, sobie, jeszcze ile tego śmiecia z takiego jednego przyjęcia.
To, że odchodzimy od plastiku, to jest jeszcze proces, który będzie trwał długo, tak jak...
Długo będzie trwał proces, ale nie tylko jeszcze... plastik zanieczyszcza, proszę Państwa. Przede wszystkim należy tutaj, tak jak kolega i niejednokrotnie, jak rozmawialiśmy tutaj przy tym stole, należy uczyć dzieci od pierwszej klasy szacunku do przyrody, szacunku do siebie nawzajem i uczyć przede wszystkim tego, aby efekty, które pozornie nie są, po prostu takiej wytrwałości uczyć w dążeniu do celu.
Co do obowiązkowej segregacji, tak myślę, że ucierpią na tym zbiorowości mieszkaniowe, spółdzielnie.
Ja myślę, że to niestety zadziała odwrotnie.
Tam, gdzie jest, no niestety, ale odpowiedzialność zbiorowa. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Ja chciałam tylko tak się troszeczkę odnieść do tego, co zostało powiedziane, bo to nie będę powtarzać. Powiedziałeś, Jurku Sobolewski, mój kolego, że nie zadziała tu żadna ustawa. Według mnie zadziała tutaj ustawa. Jest coś takiego jak polityka opakowaniowa, inne kraje mają to uregulowane. U nas jest to, powiedzmy, parapolityka, bo ona ma, nie są właściwe kierunki tutaj przyjęte. Za mała jest, za niska jest polityka opakowaniowa i producent, który wpuszcza na rynek produkt, zupełnie nie ma żadnej odpowiedzialności za opakowanie, w którym to wypuszcza. Jeżeli byśmy przyjęli system, który częściowo, oczywiście nie jeden do jeden, bo te systemy nigdzie nie są doskonałe, ale w innych krajach są zastosowane takie systemy, że producent ma na przykład 80% swoich opakowań odzyskać. I to jest jego obowiązek, żeby to opakowanie odzyskał. Jeżeli on wyprodukuje, przypuśćmy, jogurty w opakowaniach, które są z cienkiego plastiku i nikt go nie zwróci, bo nie będzie okaucjowany, to wtedy płaci od tego karę. karę. Dlatego im się opłaca na przykład produkować w opakowaniach szklanych. Dlatego już za granicą niemiecką 100 kilometrów stąd możemy kupić mleko w butelkach szklanych, a w Gorzowie nie możemy. Dlatego, że producentowi opłaca się, dlatego że taniej jest zrobić w tetrapaku, który jest opakowaniem wieloskładnikowym i się absolutnie nie nadaje do recyklingu, niż zrobić w butelce, którą potem musi odzyskać i ona jest kaucjowana i to jest opakowanie, które nie staje się śmieciem. Problemem jest to, co zostało też tutaj powiedziane. Za dużo kupujemy i za dużo opakowań jest wprowadzanych na rynek w wyniku tego, że my też często nie mamy wyboru. Jeżeli mamy edukować uczniów, to zacznijmy od tego, żeby z sklepików szkolnych zniknęły plastikowe butelki, napoje w plastikowych butelkach. Załóżmy źródełka. To jest koszt 1500 zł plus montaż, nie wiem, 1000 i raz na 3 miesiące wymiana filtra. To są pieniądze, które są nieznaczne w skali budżetu miasta nawet, gdybyśmy mieli to z miasta zrobić. Natomiast skutek tego jest taki, że ilość butelek plastikowych i plastikowego odpadu się znacznie zmniejsza. Dlaczego ten plastik jest taki istotny? Dlatego, że nikt go w tej chwili nie chce skupować. Jeszcze jakiś czas temu Chiny skupowały plastik, który potem oczywiście wracał u nas w tych różnych plastikowych rzeczach, które Chińczycy produkowali, wpuszczali na nasz rynek. Natomiast oni w tej chwili rynek skupu zupełnie zamknęli, dlatego nawet jeżeli my te śmieci będziemy super segregować, potem poddamy je recyklingowi i powstanie regranulat, to on nadal będzie siedział, leżał w tym chruściku, bo nikt go nie chce kupić. On nie ma już absolutnie żadnej wartości. I wydaje mi się, że my jako mieszkańcy, czy w ogóle gmina, miasto powinno edukować w tym kierunku, żebyśmy ograniczali liczbę kupowanych przedmiotów i także naciskali na producentów, żeby oni prowadzili odpowiedzialną politykę opakowaniową. Właśnie tak jak mówiłam, pakować swoje produkty w opakowania, które mogą zostać odzyskane. Dopóki tak nie będzie, to nadal będziemy mieli do wyboru ser w plastiku w 5 plasterkach albo w 10 plasterkach. Bo nikt nie ma żadnej odpowiedzialności, ani nie ma żadnej motywacji do tego, żeby zmienić to opakowanie. I producent ma to zupełnie gdzieś, co my zrobimy z tym opakowaniem. My płacimy za to opakowanie dwa razy. Raz jak kupujemy, a drugi raz jak płacimy za śmieć. I trzeci raz jeszcze gmina musi się z tym, przepraszam, że tak brzydko powiem, bujać, bo my nic z tym nie zrobimy jako gmina, z tym regranulatem. Dlatego dwie sprawy. Po pierwsze, polityka opakowaniowa, co jest w rękach rządu i wiem, że nad tym pracują, bardzo to wspieram. Mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku, a nie populistycznym. No i druga rzecz to jest propagowanie przez miasto i to, co pan prezydent przyjął zarządzeniem prezydenta, miasto bez plastiku, to co proponowałam jakiś czas temu. Także tutaj te kierunki w gminie naszej są, że tak powiem, dobre, natomiast w wykonawstwie jeszcze bym troszeczkę przycisnęła, żeby to było skuteczniejsze.
I Patryk Broszko, a potem robimy przerwę.
No tak właściwie to moi przedmówcy wszystko powiedzieli. Mam wrażenie, że mówimy w tej sprawie wszyscy jednym głosem. I te postulaty, które tutaj wybrzmiały, to są postulaty godne poparcia, tak? No i wszyscy jesteśmy zdania, że trzeba ten napływ śmieci zatrzymywać, trzeba ten plastik zatrzymywać, tylko trzeba to robić w oparciu o obowiązujące przepisy, których dzisiaj nie ma, o czym wspomniała zresztą moja przedmówczyni, pani Marta Bejnar-Bejnarowicz. No dzisiaj nie ma przepisów, które by regulowały, tak jak mówię, alternatywę dla plastiku albo wymuszały alternatywę dla plastiku, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj producenci mieliby się przestawić z plastiku na inne surowce, to mam takie przeświadczenie, że te produkty byłyby dużo, dużo droższe, aniżeli są na dzisiejszych półkach sklepowych.
Gdyby dało się odzyskać to opakowanie.
Ale na dzień dzisiejszy takiej regulacji jeszcze nie mamy, tak? Więc...
Ale jakoś nie sprzedajemy piwa w plastiku. Tak?
Ja widziałam gdzieś piwo w plastiku.
No właśnie, więc tak, niektóre produkty możemy i butelki kaucjowane odzyskujemy.
Chyba nie ma innego kierunku.
Tak czy inaczej, panie redaktorze, istotnym jest, aby już od samego początku w myśl przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie, żeby właśnie już na etapie szkolnym próbować, a raczej nie próbować, a edukować dzieciaki w tym zakresie. Być może właśnie poprzez te źródełka, tak, powstanie tych źródełek w tych sklepikach, bo jeżeli dzieciaki...
W szkołach.
Jeżeli dzieciaki będą funkcjonować w oparciu właśnie o spożywanie, bo domyślam się, że to są źródełka spożywania pewnych napoi, tak? Wody.
To jest, podłącza tak? się do sieci wodnej to i jest filtrowane.
Domyślam się, że będą te nawyki miały już na tyle wypracowane, że gdzieś od tego plastiku będą odstępować, tak? Ja wiem, że nie uzdrowimy tym wszystkich i każdego, natomiast jest to na pewno jakiś jeden z elementów, który można by było pomyśleć nad wdrożeniem tego.
Przecież to jest butelka plastikowa.
To nie jest moja butelka plastikowa, to jest butelka radia. Natomiast chodzi o to, żeby jak najszybciej zaszczepiać to w młodych ludziach, bo ciężko jest zmienić starszych ludzi i ich nawyki i ciężko też wypracować taką kulturę sortowania śmieci w domach, gdzie nigdy takiej tradycji nie było. Tak? Dlatego tak istotnym jest ta edukacja przez nauczycieli, przez kolegów, koleżanki w szkole.
I temu ma także służyć akcja Ojciec Tygodzi, która została zapoczątkowana. Musimy robić przerwę.
Do tych dorosłych mieszkańców. Nie bójcie się państwo piętnować swoich sąsiadów, czy ludzi, którzy mieszkają w waszej społeczności lokalnej, że nie segregują tych śmieci. Nawet dzwonić na Straż Miejską czy Policję z uwagi na to, że to jest w waszym interesie. I nas wszystkich, bo my wszyscy zaśmiecamy.
I temu ma służyć m.in. akcja Ojczysty Gorzów, którą media gorzowskie zapoczątkowały, wciągają coraz większe kręgi osób, które mają tutaj posłużyć jakby edukacji i nie tylko edukacji, bo to nie chodzi o jednorazową akcję, jeśli chodzi o sprzątanie. Teraz w Miejskich Sprawach robimy krótką przerwę.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Nie wiem, kiedyś paliłam.
Powracamy po przerwie. W studiu radni Alicja Brudzińska, Marta Wejnar-Bejnarowicz, Jerzy Sobelewski, Patryk Broszko. I kolejny temat. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje wnioski do 9 edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem do rozdysponowania będzie rekordowa kwota 7 milionów złotych. To jest to 600 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Pytanie jest proste, syntetyczne do państwa. Czy w temacie budżetu obywatelskiego jesteśmy już doskonali po tylu latach wdrażania go w życie? Czy jego regulamin powinien się zmieniać, udoskonalać, ewoluować, bo jeszcze nie jest tak, jak być powinno, ponieważ kolejne lata uczą nas, że no, nie doszliśmy jeszcze na szczyt możliwości, jeśli chodzi o budżet obywatelski.
Ustawa,
Marta Bejnarowicz.
Ustawa. Budżet obywatelski gorzowski przez lat chyba 7 czy 8 doszedł do naprawdę dobrego stanu, to znaczy takiego, w którym byliśmy... Niemalże już w całości bazowaliśmy na tym, że przejmowaliśmy pewne projekty przez aklamację. To znaczy odbywało się to na spotkaniach, gdzie mieszkańcy ustalali, co jest im potrzebne, które wnioski są według nich warte przeforsowania i wtedy przyjmowaliśmy to bez głosowania. Bo budżet obywatelski nie powinien być plebiscytem ani próbą sił, kto ma więcej sąsiadów, kto ma więcej dzieci z klasy i może nimi pozbierać więcej głosów, tylko to, co jest nam naprawdę potrzebne. Wspólnie siadamy do stołu, ustalamy. Ci, co chcą, jak ci, co nie chcą, się nie interesują, trudno. Niech nie przychodzą, ale niech potem nie narzekają. Natomiast ci, którzy są zaangażowani, jest dla nich to ważne, przychodzą, siadają do stołu i ustalają. Natomiast rok temu, czy półtora roku temu, weszła ustawa, która zaorała cały budżet obywatelski w naszym kraju, spowodowała, że musieliśmy być sprowadzeni do plebiscytu, do wycinania się, konkurowania ze sobą zamiast rozmowy. My w Gorzowie znaleźliśmy tak zwany złoty środek, ja to tak widzę, gdzie jeszcze udało nam się pewnymi takimi dobrymi interpretacjami prawnymi wybrnąć z tego, żeby odbywało się to tylko i wyłącznie za pomocą głosowania. Znaczy głosowanie jest, ale nadal jesteśmy, nie zrezygnowaliśmy z tych spotkań w rejonach, na których rozmawiamy o tym, co jest nam rzeczywiście potrzebne. Dlaczego to jest takie ważne? Bo często są sytuacje, w których kilka osób składa różne wnioski na ten sam teren i oni muszą się ze sobą skonfrontować. Muszą zobaczyć, że nie tylko miejsca postojowe dla indywidualnych samochodów są dla mieszkańców ważne, ale na przykład chodniki. Tak, że dużo więcej osób porusza się chodnikami i komunikacją miejską niż samochodami, że ważne są też potrzeby dzieci, tak, które nie mają tak naprawdę nastolatkowie w Gorzowie, nie mają co ze sobą zrobić. Mają skatepark i to jest jedyna dla nastolatków aktywność, jaka w tej chwili w Gorzowie istnieje, reszta nie istnieje. Dlatego bardzo ważny jest ten etap rozmowy, który w mojej ocenie wydział w pionie pana Szymankiewicza, tutaj pod dowodzeniem pani Bonus Mackiewicz, bardzo dobrze sobie poradził i wybrnął, także tu pochwała z mojej strony.
Alicja Burdzińska. Proszę bardzo.
Ostatnio wpłynęła do mnie skarga i nie jedna na temat budżetu obywatelskiego, a mianowicie szkoły, które z tego budżetu wybudowały sobie, zorganizowały place zabaw czy boiska, mają teraz z tym bardzo olbrzymi problem, ponieważ nie zdawały sobie sprawy z tego,
podpisywali oświadczenie.
Ale dokładnie to tak zadziałało w tej chwili, że nie ma pieniędzy na ochronę tych boisk. Sąsiedzi tych jednostek narzekają, ponieważ do późnej nocy obiekt musi być czynny, oświetlony. Przeszkadza to mieszkańcom. No, chciałam przy okazji powiedzieć, że nie do końca są różne sytuacje jeszcze przemyślane i uporządkowane. Tutaj zrobił się olbrzymi problem dla szkół, które myślały, że będą miały super nowoczesne na przykład boiska, a w tej chwili nie ma pieniędzy, żeby tego pilnować. Także dla mnie do końca jeszcze ta sytuacja z budżetem obywatelskim jest niedopracowana, ale jeszcze jeden problem chciałabym poruszyć.
Ja jeszcze są dwie osoby. Proszę dać.
Tak, dziękuję bardzo.
Patryk Broszko.
Sięgam pamięcią do 2014 roku, zanim jeszcze nastąpiła zmiana władzy w Gorzowie, i pamiętam, jak do budżetu obywatelskiego wpłynęło kilka tysięcy wniosków, po czym okazało się, że niektórzy chodzili po cmentarnych nagrobkach i spisywali imiona i nazwiska tych osób, i w ten sposób ten budżet obywatelski w Gorzowie funkcjonował. Jak dzisiaj popatrzymy na nasz budżet obywatelski, wycinając nawet kwestię ustawy, która się zmieniła rok czy półtorej roku temu, to można powiedzieć, że przeszliśmy drogę ewolucji, żeby nie powiedzieć, że rewolucji społecznej, bo naprawdę dumą mnie napawa, kiedy jestem na takich spotkaniach z mieszkańcami i mieszkańcy przedstawiają swoje racje w sposób naprawdę cywilizowany, spokojny, używają argumentacji za tym, żeby ich inwestycja, propozycja była w pierwszej kolejności realizowana, po czym się okazuje, że dochodzą do konsensusu i potrafią to, co im najbardziej zależy, odłożyć na kolejny rok. I to jest to, na czym tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkim radnym zależało od samego początku, jak ten budżet obywatelski zaczęliśmy po 2014 roku właśnie modyfikować, żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać o swoich najpilniejszych potrzebach, żeby potrafili spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa i kierowali się też dobrem innych mieszkańców. Dlatego taką gratyfikacją dla mieszkańców jest to, że ten budżet obywatelski co roku jest zwiększany. Dzisiaj tak jakby oddajemy w ręce mieszkańców 7 milionów złotych. Jeszcze parę lat temu byłoby to kompletnie nie do pomyślenia. Trzymam kciuki, aby w tym roku, pomimo tego, że tak jak tutaj przedmówcy wskazywali, jest to plebiscyt, żeby jednak mieszkańcy próbowali osiągać konsensus.
Czyli
i głosowali w taki...
Czyli jeszcze jest coś do zmiany?
Tak.
Czy coś jest do zmiany? Tak. Bardziej wolałbym, żeby mieszkańcy potrafili wypracować wspólne stanowisko, aniżeli musieli głosować.
Jerzy Sobolewski, bardzo proszę. Jerzy Sobolewski.
Przez usta.
Budżet obywatelski to jest jedno z większych osiągnięć samorządu, nie tylko zresztą gorzowskiego. Pierwszy był bodajże w Polsce w Sopocie, ale gorzowski był jeden również z pierwszych. Ma około 10 lat za czasów... Kiedy przewodnicząca była pani poseł Sibińska, to wtedy właśnie my jako klub radnych zgłosiliśmy tą propozycję, została przyjęta i przypomnę państwu, że pierwszy budżet miał 1 000 000 złotych w Gorzowie, teraz ma 7, no rzeczywiście. Ewoluować trzeba, absolutnie trzeba zmieniać, trzeba ulepszać. Tutaj już koleżanki i kolega Patryk mówili o tym, żeby nie było plebiscytu, żeby to nie była próba sił, bo rzeczywiście ja miałem taką sytuację na Manhattanie, gdzie dwa lata temu wygrała jedna koncepcja i ustalili mieszkańcy, że na drugi rok będzie na przykład budowana ulica Bogusławskiego. I kiedy przyszło do tego, żeby powiedzieli, no ustaliliśmy rok temu, że będzie Bogusławskiego, i ludzie jednak się na to nie zgodzili i zaczęli przedstawiać swoje racje innym potrzebom i taka przepychanka niepotrzebnie się wywiązała. Chociaż powiem, że większość, a jest 10 okręgów, się dogaduje i w zasadzie prawie wszystkie te inwestycje, te rzeczy, o których mieszkańcy proszą, to jakiś konsensus powstał. Trzeba powiedzieć, że nie było jakichś wielkich, ale na paru...
No przez tak 10 minut trwał budżet obywatelski w zeszłym roku. Oni po prostu usiedli, dogadali się,
no właśnie, taki wzór bym właśnie proponował wszystkim, żeby rzeczywiście było ustalone już powiedzmy perspektywicznie z roku na rok, co jest najważniejsze, i potem, żeby mieszkańcy po prostu rozumieli, że jest jest coś takiego. Jest to rekordowy w tym roku rzeczywiście budżet. Myślę, że będziemy również wnioski, bo po każdym przecież zbieramy się i analizujemy, jak to wygląda. I trzeba wyciągać wnioski, likwidować to, co jest złe, i ewolucja tutaj musi być. I myślę, że z roku na rok to będzie ta kwota wzrastała, bo to rzeczywiście się sprawdza.
Czyli ludzie bezpośrednio pięknie
się zbierają, rozmawiają na temat tego, co jest potrzebne na osiedlu, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, co potem. Czyli... Naprawdę to jest rzecz bardzo fajna i myślę, że tak jak powiedziałem, że będziemy...
A to, że co roku budżet się zwiększa, czyli... jest inicjatywą Grzegorza Musiałowicza do uchwały.
Czyli z tego, co państwo mówicie, jawi mi się obraz, że jest dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej i będzie lepiej. Dziękuję, to tyle w Miejskich Spraw. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dziękuję, miłego dnia.
Alicja Burdzińska, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję również, wszystkiego dobrego.
Patryk Broszko, Klub Gorzów.
Dziękuję, pozdrawiam.
Oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta że Sobolewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.